Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z Wami, że będę mógł się z Wami podzielić słowem, które Pan Bóg położył mi na sercu. Od wtorku modliłem się o słowo. Modliłem się wtorek, środa, czwartek. Już w piątek byłem spanikowany, bo mamy 4 dni minęły, a ja nie mam słowa. Nie wiem, co tutaj, co Bóg chce przekazać. Ale Pan mi pokazał w piątek i o tym troszeczkę porozmawiamy. Bracie i siostry, kto ma, ten otwiera, czyli nasze Biblię. Drugi list świętego Piotra. Otwórzmy, przeczytamy 11 pierwszych wersetów pierwszego rozdziału. Czyli mamy drugi list apostoła Piotra, strona 1321, od pierwszego, pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu do 11. Dla mnie dzisiejsza usługa jest też szczególną usługą, bo pomimo, że usługuję od 3 lat, moja żona pierwszy raz jest na mojej usłudze, tak naprawdę. Więc już te trudniejsze tematy były poruszone wtedy, kiedy jej nie było, więc już są za mną. Czytamy Słowo Boże. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkich, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy i krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. No, na razie wszystko. Oczywiście będziemy jeszcze czytać, mamy wiele ciekawych wersetów, ale z tego wstępu to na razie wszystko. Przeczytaliśmy, uważam, ciekawy fragment Słowa Bożego, który może opisywać w pigułce, co należy robić, żeby dostać się do wiekuistego Królestwa Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Słowo Boże jest dosyć grubą księgą, a Piotr pokazuje nam tak naprawdę w pigułce, jak należy postępować, co należy mieć, żeby ta droga do Królestwa Wiekuistego była otwarta. Nie wiem, czy pamiętacie, czy za waszych czasów to było, czy nie było. Za moich czasów podczas w szkole, zamiast czytać stos lektur, można było kupić coś takiego jak bryk albo wszystkie lektury w pigułce, czyli mała książeczka zawierała wszystkie lektury. Czy to było, czy pomimo, że była ta pigułka, czy poznawaliśmy wartość i treść wszystkich lektur? Absolutnie. Ona miała tylko część, powiedzmy, te rzeczy co najważniejsze. Ale tak samo jak w Biblii, tak samo jak w lekturach, liczy się całość. Więc omijamy pigułki i skoncentrujemy się na całości. Apostoł Piotr mocno zaakcentował tutaj umocnienie powołania i wybrania. Czyli umocnienie powołania, czyli wzmocnienie tego, czyli tej roli, do której powołał nas Bóg. Czy wiecie, że wy jesteście powołani przez Boga? Wiecie? Super, chwała Panu. Amen. A do czego jesteście powołani? Super. Ktoś powiedział, że do czegoś innego. Bardzo dobrze. Pamiętajmy, wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia Słowa Bożego. Tutaj nie ma wyjątków. Każdy z nas jest powołany do głoszenia Słowa Bożego. I tak samo jak Pan Jezus rzekł apostołom, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Możecie to przeczytać w Marka 16:15, bo kto uwierzy i chrzczony zostanie, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. I każdy z nas jest powołany do głoszenia Słowa Bożego. Czy to oznacza, że każdy ma wychodzić na ulicę i opowiadać o Bogu? Czy każdy jest ewangelistą? Niekoniecznie. Nie każdy się czuje na siłach. Też Bóg nie każdego uczynił ewangelistami. O tym za chwilę jeszcze porozmawiamy. Ale każdy ma głosić Słowo Boże. Głoszenie Słowa Bożego to nie jest tylko opowiadanie o Jezusie. To nie jest tylko cytowanie Słowa Bożego, ale to też jest opowiadanie świadectw. Czyli pokazywanie Bożego działania w naszych życiach. To jest zwiastowanie Ewangelii. Jakiś czas temu trafiłem na taki bardzo fajny rysunek, że pamiętaj, czasami twoje życie może być jedyną Ewangelią dla innych, które mogą usłyszeć. To jest głoszenie Słowa Bożego, też i twoje życie. Pamiętajmy o tym. Mężczyźni, do czego są powołani? Do rządzenia. Okej, dobrze. Mężczyźni są powołani do rządzenia, powiedzmy. Powołanie mężczyzn jest do bycia kapłanem rodziny. Na wzór Jezusa Chrystusa. Każdy z nas, każdy mężczyzna został powołany do tego, żeby być kapłanem swojej rodziny. Niestety, nie wszyscy są w stanie wejść w to powołanie. Ale też o tym nie będziemy teraz mówić, bo powiemy o czym innym. Jest jeszcze inny rodzaj powołania, indywidualny dla każdego z nas. Powołanie, które, jak myślicie, człowiek sobie sam wybiera, co chce robić w służbie Pana? Co chce robić dla Pana? Czy to Bóg powołuje i czy to Bóg rozdziela? Odpowiednie zdanie. Super. Niektórzy uważają, że to jednak człowiek sam jest w stanie powołać siebie. I człowiek tak, może powołać siebie do zadań ziemskich. Tutaj na ziemi. Wielu było takich, co powoływało się królami, wielu było takich, co powoływało się prezydentami. Ale do zadania Bożego może powołać tylko i wyłącznie Bóg. Człowiek nie może powołać. Jak wygląda Boże powołanie? To bardzo nam obrazuje, pięknie nam w sumie obrazuje powołanie. Werset z Jeremiasza 1:5. Wybrałem Cię, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. To Bóg powiedział Jeremiaszowi. Na to, żeby utwierdzić w nim, że został przez Boga powołany. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Powołanie następuje. Bóg powołuje ludzi do konkretnych czynności, do konkretnych służb, zanim utworzył ich w łonie matki. To jest przed w ogóle utworzeniem. Więc każdy z nas został powołany do wykonania określonego zadania, zanim nasi rodzice pomyśleli o nas. Taka jest prawda. List Pawła do Efezjan i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. To Bóg powołuje i to Bóg rozdziela odpowiednie zadania. Ale człowieka rolą jest odczytać powołanie i w nie wejść. A to nie jest wcale takie proste. Bóg bardzo chce, Bóg bardzo zabiega o to, żebyśmy odpowiedzieli na Jego głos. Tak jak odpowiedział prorok Samuel. Nie wiem, czy pamiętacie historię, jak Bóg budził Samuela. Samuelu, Samuelu. Samuel pobiegł do Heliego. Bo myślał, że to Heli go budził. Drugi raz taka sama sytuacja, a to Heli go wcale nie budził. Za trzecim razem Heli mu doradził, że powiedz, twój sługa słucha. Tak, panie, twój sługa słucha. I to wtedy dopiero Bóg zaczął do niego mówić. W momencie, kiedy Samuel powiedział tak, czyli w powołanie można próbować wejść w momencie, kiedy odpowie się twierdząco. Czyli powiemy Bogu, tak, Panie, chcę wejść. I co dalej? Czy tak o taką się wchodzi w powołanie? Nie. Powołanie, te, trzeba się też odpowiednio do powołania, aby przekształciło się z powołania w wybranie, musimy się odpowiednio przygotować. I o tym właśnie mówi apostoł Piotr, w tym faryzecie, którym czytaliśmy. Apostoł Piotr zostawił wskazówki, co należy zrobić, żeby te nasze powołanie umacniać w taki sposób, żeby w końcu stać się wybranym. Nie tylko powołanym, ale też i wybranym. I tak jak czytaliśmy na samym początku, Szymon, Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Zobaczcie, do kogo to jest skierowane. Do osób, które mają taką samą wiarę, jak mieli apostołowie. Czy oni mieli mocną wiarę, wysoką wiarę, duży poziom wiary, możemy tak powiedzieć? Potrafili góry przenosić. Prawda? Amen? Cisza. Albo śpicie, albo coś źle mówię. Obudził się. Potrafili góry przenosić. Apostołowie, jak wielokrotnie czytaliśmy, mieli ogromną wiarę. Pytanie, czy nasza wiara jest taka sama? Poniekąd mamy trudniej niż oni. Dlaczego? Wiara Hebrajczyków 11:1 mówi, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Oni żyli z Jezusem Chrystusem, więc widzieli dzieła i widzieli cuda wykonane przez Jezusa Chrystusa. Byli uczestnikami Jego działania. Byli Jego świadkami. My widzimy trochę to inaczej. My wiele rzeczy nie widzimy, ale wiemy, że się wykonuje. My nie jesteśmy bezpośrednimi świadkami, ale wielokrotnie jesteśmy pośrednimi. I widzimy moc Bożą w naszym życiu. Wiara. Wierzę, że wygram jutro w Totka. To jest wiara. Wierzę, że zdam egzamin. To jest wiara. Wiara jest pewnością tego, co się spodziewamy. Ludzie mylą wiarę z nadzieją. Sam kiedyś mówiłem, wierzę w to. Moja żona kiedyś mnie zapytała, na jakiej podstawie ty to wierzysz? No bo wierzę. Wiara jest pewnością. Czyli musi być pewność. A jaka jest, na czym my opieramy naszą wiarę? Na obietnicach Bożych. To jest pewność naszej wiary. Jak wierzysz, że wygrasz Totka, to albo ci Bóg to powiedział, a to jest niemożliwe, znając Pismo Święte, albo masz ustawione losowanie. To wtedy możesz powiedzieć, że wierzysz. W innym przypadku jest to nadzieja. A wiara, a nadzieja to jest zupełnie co innego. Wiara jest pewnością, nadzieja nie jest pewnością. Może będzie, może nie będzie. A wiara na podstawie Słowa Bożego jest pewnością. Ale wiarę, tak jak czytaliśmy, że naszą wiarę trzeba też uzupełnić. Mamy już, powiedzmy, odpowiedni poziom wiary. Wiemy, bo czytaliśmy dużo Słowa Bożego. Wiara płynie ze słuchania Słowa Bożego. Jesteśmy napełnieni, nasza wiara wzrasta. Wzrasta do odpowiedniego poziomu i trzeba ją teraz rozwijać. I apostoł Piotr zostawił nam wskazówki. Krok po kroku, o co naszą wiarę trzeba uzupełniać, aby z powołania wykształciło się wybranie. I pierwszym punktem, o którym czytaliśmy, to jest, nawet nie pierwszym punktem, tylko podstawą jest to, żeby być przede wszystkim uwolnionym od doczesnych pożądliwości. Słowo Boże, nawet w oryginale jest bardzo mocno zaakcentowane słowo spouden, które znaczy gorliwie i z zapałem mamy się starać o to, żeby poszerzyć naszą wiarę. A żeby poszerzyć naszą wiarę, musimy się uwolnić od cielesnych pożądliwości. I tak jak czytaliśmy, boska jego moc obdarowała nas wszystkich, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Wszystko, co do życia i pobożności potrzebne. Mateusza 6,31. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego a sprawiedliwości Jego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. No i Rzymie, i standardowo Rzymian 1,17, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I teraz tak, co to oznacza? Czy to oznacza, że teraz nie musimy pracować, nie musimy, bo Bóg nas zaopatrzy we wszystko. Że mamy się tylko teraz modlić, mamy się tylko czytać Słowo Boże, cały dzień nic więcej nie robić. No bo Słowo Boże mówi, że szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Ale Słowo Boże też mówi, że mamy brać przykład z mrówek i pracować tak jak one. Bo ten, kto nie pracuje, ten też nie je. A o co chodzi w takim wypadku? Chodzi o to, żeby nie przywiązywać się do rzeczy doczesnych. Żeby nie było to, że nasze tutaj funkcjonowanie jest zależne tylko i wyłącznie od tego, ile zarobimy, co będziemy robić, gdzie będziemy pracować, jak będziemy żyli. Nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę i żeby to dążyć do tego i żeby to się stało priorytetem w naszym życiu. Jak najbardziej mamy pracować. Ale mamy też to wszystko robić w taki sposób, żeby nasza praca i nasze te codzienne działanie nie zepchnęło Boga na drugi plan. Żeby nie było, żeby z czasem też ta nasza praca, czy nasze te funkcjonowanie nie przekształciło się w chęci cielesnych, ziemskich dóbr. Powiem Wam taki ciekawy, mój ciekawy przykład ze Stanów. Drugim razem, zanim jak wybierałem się do Stanów Zjednoczonych do pracy, 15 lat temu, dostałem takie słowo od pastora. Ile dni Twoich, tyle niech będzie wygody Twojej. Twoja siła będzie równa Twojemu dniowi. Mam to jeszcze nawet tu zapisane. I wiecie co? Pojechałem spokojny, miałem spokojną pracę, miałem bardzo dobre wynagrodzenie i pracowałem sporo, ale jak było wolne, to się nie denerwowałem, że mam powiedzmy wolne i tracę czas, zamiast siedzieć i zarabiać. Rok później była identyczna sytuacja, szykowałem się do ślubu, szykowałem się do innego życia i postanowiłem pojechać zarobić jak najwięcej. I powiem Wam jedną rzecz. Cały czas się stresowałem, cały czas się denerwowałem, każdą godzinę, którą traciłem, przeżywałem, a zarabiałem mniej. Pojechałem co innego postawiłem na pierwszym miejscu. Koniecznie zależało mi na pieniądzach, żeby jak najwięcej zarobić, żeby jak najwięcej przywieźć, bo wiedziałem, że mam krótki czas i zaczynam życie dorosłe. Już nie na garnuszku mamusi, tylko już życie dorosłe. I to był zupełnie inny wyjazd. A wcale więcej nie zarobiłem, mimo że więcej się szarpałem. Ziemsko, cieleśnie. Wcześniej zaufałem Bogu. I Bóg mnie tak to poprowadził, w taki sposób poprowadził, że miałem zupełnie inne wynagrodzenie i zupełnie inny czas, bo był czas na pracę, był czas na odpoczynek, był czas na społeczność z Bogiem. A kolejnym razem było zupełnie inaczej. I to nie było dobre. Jeżeli jesteśmy wolni, jeżeli jesteśmy uwolnieni od pożądliwości, to cielesnych, to możemy brać się za rozwijanie wiary. Są pewne pożądliwości, które Bóg dopuszcza w naszym życiu. Pierwsza pożądliwość to jest pożądliwość darów duchowych. To Bóg jak najbardziej dopuszcza. Więc jeżeli chcemy, jeżeli aż pragniemy, żądamy darów duchowych, Bogu się to podoba. No i druga pożądliwość cielesna, którą Bóg też dopuszcza, jest to pożądliwość ze strony męża w stosunku do żony i żony w stosunku do męża. Zaznaczam, swojej żony, swojego męża, żeby o tym pamiętać. Żeby to się nagle nie stało, co do cudzej żony i cudzego męża. Dobra, czytaliśmy w liście apostoła Piotra i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Czyli jak już jesteśmy wolni od grzechu, że od porządliwości, możemy zacząć rozwijać nasze powołanie. Czyli możemy nabywać konkretnych postaw. Cnota. Z czym nam się kojarzy cnota? Teraz. Kojarzy się z czystością seksualną. I coraz mniej ta cnota staje się pozytywną podstawą, takim pozytywną cechą. Niestety, jak wielokrotnie pewnie słyszeliście, osoby, które zachowują swoją czystość przedmałżeńską, powoli zaczynają, mówimy o młodych, zwłaszcza o młodych dziewczynach, powoli zaczynają być w jakiś tam sposób wyśmiewane z tego powodu. Bo jest inny świat, pokazuje inny kult. Inne tendencje, wyzwolenia, wypróbowania i tym podobne. Słowo Boże mówi co innego. Słowo Boże wielokrotnie czytaliśmy na temat czystości. Ale cnota to nie tylko czystość seksualna. Cnota, to przeczytam wam teraz definicję z Wikipedii. Jest dosyć dobrą definicją. Ugruntowana, stała, etyczna dyspozycja człowieka gotowego posługiwać się swoimi władzami moralnymi, rozumem, wolą i zmysłami, do postaw i konkretnych czynów zgodnych z dobrem etycznym. Cnota jest trwałą społecznością moralną osoby, dzięki której przestrzeganie zasad moralnych staje się łatwe. Osoba jest w tym pewna, nawet wobec okoliczności niesprzyjających. Bycie kimś prawym, wiernym, dobrem moralnemu sprawia człowiekowi, który posiada cnoty, wewnętrzną przyjemność. To teraz stawcie sobie w niektóre miejsca Bóg i Jego przykazania i macie definicję cnoty Bożej. Bycie gotowym do czynienia dobra zgodnie z zasadami Bożymi i moralnymi. Bycie dobrym człowiekiem to jest cnota. I nie chodzi tutaj o ziemskie podejście, bo ziemskie standardy powoli stają się coraz bardziej rozbieżne z tym, o czym mówi Biblia. Kiedyś były trochę inaczej. Niestety z każdym rokiem te podejścia się jakoś rozjeżdżają. Czasami ludzie uważają się za dobrych ludzi, bo nie zabijają, nie kradną i tak dalej. Czyli po ziemsku są ludźmi cnotliwymi, o tak można powiedzieć. Przed Bogiem niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że Jezus był uosobieniem cnót Bożych i tylko zachowanie i naśladowanie Go możemy wtedy powiedzieć, że mamy cnoty, że nasza wiara poszerza się o cnoty Boże. Pamiętajmy o tym. Ziemia, ziemskie, ludzkie podejście, a Boże może się różnić. Dlatego ważne jest Słowo Boże, żebyśmy widzieli, które z cnót tak naprawdę są cnotami Bożymi. Przede wszystkim chodzi o to, żeby być gotowymi do czynienia dobra, do bycia dobrym człowiekiem według Bożych zasad. Mamy cnotę i dalej mamy cnotę poznaniem. Poznanie. Czyli jak już jesteśmy czyści, jesteśmy wolni od porządliwości, jesteśmy czyści, jesteśmy dobrymi ludźmi, idziemy krok dalej i uzupełniamy naszą wiarę poznaniem. Poznanie w tym aspekcie występuje jako wiedza, nauka, mądrość. Jak nabieramy wiedzę? Kiedy się uczymy? Uczymy się w szkole i w życiu. mamy zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia teoretyczne, jeżeli chodzi o poznanie w aspekcie biblijnym, to jest Słowo Boże. To jest nasz elementarz, w którym mieści się cała teoria i dzięki któremu poznajemy Boga. Bo poznanie to jest tak naprawdę wiedza o Bogu. Poznanie jest to poszerzenie i poznanie tego, jakim On jest. A Słowo Boże nam jasno w tym pomaga. Dosyć mocno nam w tym pomaga. Dlaczego? Bo dzięki niemu poznajemy charakter Boga. Jaki jest Bóg? Jakie są Jego zasady? Jaka jest Jego droga? Co Mu się podoba, a co nie? I to nie jest też czysta teoria, czyste definicje, bo te definicje są poparte przykładami. Czytając Słowo Boże, widzimy przykłady, masę różnych przykładów ludzi, którzy zachowywali się zgodnie z zasadami Bożymi, bądź też nie. I widzimy też, jak Bóg reagował. I to jest właśnie to teoretyczne podejście, teoretyczne przygotowanie nas do tego, jakim jest Bóg. Bóg zostawił nam swoje Słowo Boże, abyśmy dzięki Niemu byli bliżej Jego, żebyśmy dzięki Niemu po prostu Go poznali. Ale oprócz zajęć teoretycznych, zwłaszcza na studiach, mamy też zajęcia praktyczne. A praktyczne poznawanie i praktyczna nauka to jest nasze życie. To jest nasze życie. Czasami nasze życie jest usłane różami. A czasami te róże potrafią mocno potrafią mocno pokuć. Czasami nasze życie nie jest właśnie usłane różami, tylko przechodzimy przez trudne momenty, trudne okresy. Pierwszy list Piotra 1,6. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Praktyczna nauka to jest błogosławieństwo i doświadczenia. Czyli nasze życie i podczas trwania naszego życia przechodzimy przez różne sytuacje. Przechodzimy przez doświadczenia i po co te doświadczenia? Czy po to Bóg dopuszcza doświadczenia w życiu człowieka, żeby się nad nim znęcać? Właśnie nie. Po to, żeby go wzmocnić. Po to, żeby go, tak jak czytaliśmy, w ogniu wypalić. Po to, żeby człowiek, który jest odporny i który przeszedł przez te doświadczenia, żeby był wierny, wiernym sługą. Ale to nie tylko są doświadczenia. Bóg uczy nie tylko poprzez doświadczenia, ale uczy też poprzez błogosławieństwa i łaskę, którą wielokrotnie odczuliśmy w naszym życiu. Czy byliście błogosławieni przez Boga? Byliście świadkami cudów? Czy to nie była nauka Jego? Czy to nie służyło nam za poznanie? Czy te wszystkie świadectwa, które tutaj są składane, dzisiaj akurat nie było, ale w piątek słyszeliśmy świadectwo brata Leszka. Czy to nie jest nauka o Bogu? Czy dzięki temu my nie wzrastamy? Wzrastamy. I to jest właśnie ta nauka, praktyczna nauka. Często jak osoby przychodzą do Boga, tak postanawiają zmienić swoje życie, to Bóg na początku bardzo błogosławi, czyli pokazuje, zobacz, ja jestem, ja istnieję, przychodzisz do mnie, masz. A z czasem Bóg też zaczyna pewne rzeczy dopuszczać. Dlaczego? Bo chce sprawdzić, czy człowiek jest tylko dlatego, że mu Bóg błogosławi, czy dlatego, że go kocha. Bo jeżeli tylko dlatego, że mu Bóg błogosławi, to jak będą doświadczenia, to człowiek od Boga odchodzi. A jak człowiek kocha Boga, to przechodzi przez te doświadczenia. Przechodzi. Słowo Boże mówi, że nie ma doświadczenia, które człowiek nie mógłby przejść. Dlaczego? Bo to Bóg dopuszcza. I każdy z nas. Jeden może mieć większe, drugi może mieć mniejsze, ale to Bóg decyduje, bo nie każdy z nas niektóre rzeczy jest w stanie unieść. a doświadczenia nie są po to, żeby nas złamać, tylko żeby nas wzmocnić. Dlaczego? Kim się lubicie otaczać? Sprawdzonymi ludźmi czy nie? Lubicie się otaczać osobami, przyjaciółmi, na których wiecie, że możecie liczyć? Nawet w trudnych chwilach? Czy wiecie, że... Czy wolicie się otaczać takimi ludźmi, którzy tak może i wam słodkie rzeczy mówią, ale przychodzi co do czego, to ich nie ma. Wielu jest takich pochlebców, ale jak przychodzą trudne czasy, to ich już nie ma. Tak samo Bóg chce mieć wypróbowane sługi. Bóg chce mieć wypróbowane sługi, gdzie będzie wiedział, że jak przyjdzie trudny czas, to jego sługa nie odwróci się, nie ucieknie, tylko będzie szedł cały czas do przodu. I jak będzie dobrze, i jak będzie źle. I będzie mógł mu wszystko powierzyć, bo on będzie sprawdzony i wypróbowany. On będzie godny zaufania. Osoby niedoświadczone, gdy nadchodzi dzień próby, często zawodzą. To musimy o tym pamiętać. A osoby, które nabędą wiedzy o Bogu, będą znały Jego głos, będą wiedziały, jak żyć. Tak jak owce znają głos pasterza. 1.6. Poznanie powściągliwością. Powściągliwość, czyli opanowanie, samokontrola, wstrzemięźliwość. Ważna cecha czy nieważna? Czy sługa Boży powinien być opanowany? Czy powinien umieć się kontrolować? Brak umiejętności opanowania i samokontroli często prowadzi do tego, że działania są nieprzemyślane. Są wtedy typu albo się uda, albo się nie uda. Mówi się, idzie się na żywioł. To tak brzmi dumnie, że bez pomyślunku, dumnie, ale często są to działania tak naprawdę pod wpływem emocji, które nie mają racjonalnego uzasadnienia. Działania pod wpływem emocji nie są dobrymi działaniami. Sami doskonale wiemy, że emocje to jest część cielesna, nie duchowa. Nawet ostatnio pastor mówił na kazaniu odnośnie trzymania w ryzach emocji. Żeby nie popuszczać emocjom. Dlaczego? Puszczanie emocjom zagłusza głos Ducha Świętego. Sługa Boży musi być opanowany, musi umieć się kontrolować. Czasami jest ciężko, bo jednak te emocje są na tyle mocne, że przesłaniają nam punkt widzenia. Sługa Boży wie, że wtedy trzeba przeczekać, nie podejmować od razu konkretnego działania. Skutki braku opanowania i wstrzemięźliwości, samokontroli możemy przeczytać w Słowie Bożym. Pamiętamy Dawida i Betrzebę? Dawid zobaczył gołą kobietę kąpiącą się. I co? Opanował się? Nie opanował się. Nie opanował się i tym doprowadził do śmierci i Uriasza, a następnie swojego syna. Kain na wieść o tym, że Bóg nie przyjął jego ofiary, bardzo się zdenerwował. I co zrobił? Zabił swojego brata. W ferworze emocji zabił swojego brata. Emocje przesłaniają trzeźwe i zdroworozsądkowe myślenie. A sługa Boży musi być opanowany. Opanowanie w mowie. Wiecie, jak język potrafi ranić? Czasami gorzej niż miecz. I to są super przykłady w małżeństwie, że czasami lepiej nie powiedzieć jednego słowa, niż powiedzieć o jedno słowo za dużo, które może naprawdę rozpętać, nie powiem, trzecią wojnę światową, ale czasami jest tak, że jedno słowo, jedno zdanie może naprawdę bardzo dużo popsuć. Tak samo w pracy. Czasami lepiej ugryźć jej w język, niż powiedzieć o jedno zdanie za dużo, na przykład szefowi. I co z tego, że to będzie zgodne z prawdą? Ale czasami warto opanować swój język i pewne rzeczy przemilczeć. Nawet jeżeli jesteśmy bardzo wzburzeni. Salomon 16:22. Kto ma rozum, ten ma źródło życia, lecz głupota jest karą dla głupców. Opanowanie pomaga uniknąć grzechu. Dlaczego? Bo jest czas. Bo daje też czas na zastanowienie się i na przemyślenie, czy to działanie, czy to, co chcę teraz robić, to jest zgodne z wolą Pana. Jest to cecha, która niesamowicie pomaga w życiu. Ja już nie mówię tylko o tym, żeby w służbie, bo ona jest nieodłączna. Absolutnie nie może być sługi Bożego, który będzie działał chaotycznie, będzie działał, który nie będzie w stanie się opanować. To jest najgorsze, co może być. Ale ta cecha, ta taka postawa bardzo mocno pomaga też w życiu. Powściągliwość wytrwaniem. Słowo Boże tu tłumaczy jako wytrwałość, niezłomność. Kolejna cecha, o której wspomina apostoł Piotr, to wytrwałość. Dlaczego ważna? Jakub 1:4. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Często widać tu osób, które nagle się nawracają, chcą służyć Bogu i mają super zapał. Mają taki, że oni by mogli w tym momencie godzinami się modlić, godzinami głosić Słowo Boże, wszystko wykonywać w kościele. Co im pastor nie powie, to oni są chętni do wykonywania. Ale z biegiem czasu ten zapał ich maleje i w końcu znika. Już nawet nie mówię o tych czynnościach, o których powiedzmy powie pastor czy ktoś tam inny. Mówię też o modlitwie, o społeczności z Bogiem. I nagle ta społeczność maleje. I mówimy o takich osobach, jak, że to są osoby o słomianym zapale. Szybko przychodzi, szybko odchodzi. A Bóg szuka osób stabilnych i posłusznych. Powściągliwość i wytrwałość to jest też wytrwanie w obliczu doświadczeń, o których wcześniej mówiliśmy. I zobaczcie, jak to się bardzo blisko, jak to się ze sobą wiąże. Wytrwałość. Nie ucieczka przy lepszym pierwszym niepowodzeniu. Bo w życiu tak bywa, że czasami ponosimy porażki. Taka jest prawda. Czasami ponosimy porażki. I Bożą drogą to jest powstać i iść dalej. Apostoł Piotr też poniósł porażkę. Apostoł Piotr odwrócił się od Jezusa, zaparł się Jego. To była jego porażka. I co zrobił apostoł Piotr? Uciekł, tak jak to zrobił Judasz? Nie. Zrozumiał swój błąd, wyciągnął wnioski i dalej szedł do przodu. Oczywiście pokutował. Bóg mu to przebaczył i dalej szedł do przodu. Już więcej tego błędu nie popełnił. Nawet w momencie, kiedy był chłostany przed radą. Nawet w momencie, kiedy był grożono mu i zakazywano mu mówić o Słowie Bożym. Zwiastowanie o Jezusa Chrystusa, mówić o Jezusie Chrystusie. To on dalej był niezłomny. To jest właśnie niezłomność, o której on sam tam tutaj pisał. Bycie niezłomnym. Wytrwałym. Słowo Boże wiele nam wspomina o wytrwałości w modlitwie, żeby nie zrażać się. Zobaczmy Sara, ile czasu czekała razem z Abrahamem, ile czasu czekali. 80 lat ona miała, po 80, dobrze pamiętam, czy po 90? Po 90, przepraszam, to jeszcze dłużej czekałam. Bliżej tego, w okolicach 90 lat czekała na dziecko. I co, zobaczcie, jak była wytrwała. Jak była wytrwała? Pomimo, że też błąd popełniła. Bo spróbowała. Bo dała swojemu mężowi swoją niewolnicę. Aby z nią Abraham współżył i żeby ona mu urodziła dziecko, które zgodnie z tamtejszym zwyczajem należałoby do Sary. Ale to był ziemski pomysł na rozwiązanie Bożego planu. A Bóg miał zupełnie inny plan. I sam fakt, że Bóg dał dziecko Sarze, to tylko wskazuje na to, że jednak Sara wyciągnęła konsekwencje z lekcji. I dalej była Bogu pokorna. Bóg chce ludzi stabilnych. Bóg chce ludzi niezłomnych, godnych zaufania i wytrwałych. Niestety, wielu nie wytrwało. Najlepszym przykładem jest Salomon, który trwał przy Bogu długi czas, a na koniec życia z powodu różnych pożądliwości odszedł. A jedni odchodzą też, nawet tutaj obserwujemy wielokrotnie, że wielu odchodzi. Wielu nie potrafi wytrwać do końca. Ile razy słyszeliśmy o sługach Bożych, przez których Bóg dokonywał wspaniałych cudów, przez których Bóg uzdrawiał naprawdę tysiące osób, którzy potrafili głosić w taki sposób, że wiele osób się nawracało, bo to słowo namaszczone trafiało do ich serca. I co się z nimi działo na koniec życia? Odchodzili od Boga w różny sposób. A inni odchodzili skuszeni dobrami materialnymi, doczesnymi. Mieli dosyć życia. To się tyczy pastorów w szczególności, ale też i apostołów, tych, co zostali posłani do zakładania, i proroków. Bo chcieli inaczej żyć. Mieli dosyć życia. Często skromnego, ubogiego. Oni zapragnęli innego życia. A Bóg chce, aby Jego sługa był wytrwały. Wytrwanie pobożnością. Pobożność, czyli cecha osoby, która oznacza się głęboką wiarą i poświęca chętnie czas na spełnianie form kultu religijnego. Czyli na przychodzenie na nabożeństwa, chętnie na modlitwę, obchodzenie wszystkich świąt, nawet tych najmniejszych, udział w konferencjach, ewangelizacjach i tak dalej. Pobożność. Często słyszymy osoby dobre to osoby pobożne. Dlaczego? Bo przychodzą w niedzielę do kościoła, potrafią dać też dużą kolektę. I o tym Pan Jezus mówił w swoim świętym słowie, na przykład porównując faryzeusza i celnika. W świątyni, w momencie, kiedy przyszedł i faryzeusz, i celnik, i faryzeusz przyszedł. Był w świątyni, modlił się do Boga, ale jak się modlił? Panie Ci, dziękuję Ci, że jestem taki, a nie jak tamten celnik. A jak się modlił celnik? Celnik modlił się: Boże, bądź miłościw, przebacz mi. Pobożność. Pobożność ludzka, a pobożność boska to jest troszeczkę co innego. To nie jest to, co my widzimy, tylko to, co jest w sercu. Jezus wielokrotnie ganił tych ludzi, co próbowali pokazać się, czyli między innymi zajmowali miejsca z przodu w tych pierwszych rzędach, pokazywali, jak się modlą, jacy są święci, jak poszczą i tak dalej. Jezus ganił fałszywą pobożność. On rzekł im: dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: lud ten czci mnie wargami, ale serce daleko jest ode mnie. Czy to była prawdziwa pobożność? Przed ludźmi tak, przed Bogiem nie. Mateusza 6,7. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca, który jest w niebie. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, nie powściąga języka waszego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Pobożność, jak najbardziej. Uczestnictwo w nabożeństwach, jak najbardziej. Uczestnictwo w ewangelizacjach, w modlitwach, obchodzenie wszystkich świąt, które mamy, jak najbardziej. Ale to nie fizycznie, ale też duchowo. Tak naprawdę to Bóg mówi, boska pobożność to jest to, że trzymamy Boga na pierwszym miejscu. I jesteśmy tutaj, jesteśmy na nabożeństwie nie dlatego, żeby się pokazać przed innymi, tylko dlatego, żeby uwielbić Boga mieć z nim społeczność przy stole, a także słuchać Jego słowa. Jak się modlimy, to modlimy się, żeby mieć społeczność z Bogiem. Jeżeli ewangelizujemy, to ewangelizujemy, to jeżeli głosimy słowo, to głosimy z potrzeby służenia Bogu, a nie z potrzeby pokazania się innemu. I może nawet wtedy zajmować pierwsze miejsca. Jeżeli jest serce otwarte i skierowane na Boga, nie na ludzi, to jest wtedy prawdziwa pobożność. I taką pobożność, o takiej pobożności mówi apostoł Piotr. Taką mamy być. Taką sługa Boży musi mieć pobożność. Prawdziwą, wewnętrzną, serca, a nie cielesną. Fałszywą. Faryzeusze jej nie mieli. Niestety, wielokrotnie widzimy też takie zachowania tutaj. Też czytaliśmy nieraz o osobach, które w kościołach zajmują pierwsze miejsca, siedzą z przodu, ale życiem pokazują zupełnie inne zasady niż te, które głosi Bóg. Apostoł Piotr ostrzega nas przed taką fałszywą pobożnością. Więc jeżeli chcemy być, żeby wypełnieni, powołani i wybrani, musimy też zbudować sobie naszą pobożność. Pobożność braterstwem. Jest tu użyte słowo Filadelfia, czyli braterska miłość. A kolejnie braterstwo miłością, czyli już inna miłość, czyli miłość agape. Filadelfia i agape. Czym to się różni? Fileo, miłość fileo i miłość agape. Miłość fileo, czyli przyjaźń, życzliwe nastawienie. To nie na poprzednim kazaniu, tylko trochę wcześniej. Pastor mówił, dawał taki przykład też, jak rozmowy Jezusa i Piotra, gdzie pytał się, gdzie Jezus pytał się Piotra, czy ty mnie miłujesz? Czy mnie darzysz miłością? Tylko, że Jezus pytał się mnie, czy ty mnie agapen, albo, no, w każdym razie, czy mnie darzysz miłością bezwarunkową? A Piotr cały czas odpowiadał, tak, ja cię miłuję, ale nie miłością bezwarunkową, tylko właśnie tą miłością braterską. I Pan Jezus kilka razy się go pytał o to. Miłość braterska, czyli to jest ten pierwszy poziom miłości, który musi nabyć sługa, czyli umieć życzyć komuś dobrze. Miłość fileo jest miłością, nie jest miłością bezwarunkową. To znaczy, że często ona jest taką, musi być warunek. Jestem twoim kolegą, jeżeli ty jesteś kolegą też dla mnie. To nie jest miłość bezwarunkowa. Zawsze będę ci pomagał, znaczy pomagam ci, ale często też jak ty mi nie będziesz pomagać, jak ty mi nie pomagasz, to ja ci przestaję pomagać. O tak. To jest bardziej życzliwość, przyjaźń, ale warunkująca postawą drugiej osoby. Niestety, często też występuje w relacjach Bóg-człowiek. I człowiek jest przyjacielem Boga w momencie, kiedy Bóg mu błogosławi. I wtedy, w momencie, kiedy przychodzą doświadczenia, to człowiek przestaje być przyjacielem Boga. Żona Joba bardzo była zła, że pomimo, że Joba dotknęło takie nieszczęście, on dalej trwał przy Bogu. Ale żeby nauczyć się miłości tej bezwarunkowej, żeby nauczyć się, żeby sobie nią rozwinąć u nas w środku, żebyśmy potrafili kochać bezwarunkowo, musimy się najpierw nauczyć kochać przyjacielsko. Czyli szanować ludzi, dobrze im życzyć, być ich przyjaciółmi. Zwróćmy uwagę, że apostoł Piotr nie zamienił tego miejscami, tylko najpierw od tej słabszej, mniej miłości wymagającej poświęcenia poprzez mocniejszą, a na końcu miłość agape. Czyli to jest to miłość bezwarunkowa. Miłość, która daje, nie żąda niczego w zamian. Miłość, którą okochał nas Jezus Chrystus, bo On nam oddał siebie. Tak naprawdę. On nam oddał siebie i niczego nie chciał w zamian. To jest miłość agape. To jest miłość, która powinna być też w związkach małżeńskich. Miłość bezwarunkowa. nie zawsze niestety jest. Skoro bym mówił, skoro mówiłbym językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym międziu dźwięczący lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Miłość agape, miłość bezwarunkowa. Tak naprawdę powiedzieliśmy teraz o wszystkich cechach, o których mówił apostoł Piotr, aby naszą wiarę uzupełniać, gorliwie i starannie uzupełniać. Dlaczego? Dlatego, że nie wszyscy powołani są wybrani. Mało tego, albowiem wielu jest wezwanych, w oryginale jest powołanych, ale mało wybranych. Mało wybranych. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, który pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Mało jest wybranych. Nie każdy jest w stanie się poświęcić Bogu. Nie każdy jest w stanie ćwiczyć siebie tak, żeby w pewnym momencie stać się sługą Bożym. Nie każdy w stanie jest przejść doświadczenia. Nie każdy w stanie jest żyć moralnie. Nie każdy w stanie jest potrafi wytrwać. Nie każdy jest w stanie kochać. Nie jest w stanie dlatego, że Bóg mu na to nie pozwala, że nie ma takiej łaski Bożej, że to nie jest od Boga. Po prostu. Nie chce. Bóg nie poszukuje sług, którzy nie chcą mu się podporządkować, którzy nie chcą się rozwinąć, którzy nie chcą tak naprawdę stać się takimi, jakimi on chce. Często człowiek uważa, że on wie lepiej i staje się tym, kim on uważa, że powinien być. Nie każdy ma być apostołem, nie każdy ma być prorokiem. Nie każdy ma być pasterzem. Ale każdy jest do czegoś powołany. I każdy ma swoje powołanie wypełnić. Bo przyjdzie taki czas, przyjdzie sąd Boży. O tym też Słowo Boże mówi, że będziemy rozliczeni z tego, jak żyliśmy tutaj i jak sprawowaliśmy nasze powołanie. Przede wszystkim, czy zostaliśmy wybrani, czy nie. Bo jak my nie zostaniemy wybrani, to przyjdzie ktoś inny i Bóg wybierze kogoś innego. I ten ktoś inny zostanie wybrany, zostanie powołany na twoje miejsce, zajmie twoje miejsce i wypełni dzieło Boże tutaj na tej ziemi. I ty się z nim spotkasz przy sądzie Bożym. Ale oddźwięk tego sądu to będzie zarówno zupełnie inny dla ciebie, jak i dla tego drugiego. Słowo Boże mówi, jak to będzie wyglądało. Jednych czeka królestwo światłości, a drugich ciemności. I to na końcu chciałbym, bracia i siostry, powiedzieć, abyśmy trwali, abyśmy się rozwijali, abyśmy pamiętali o tym, żebyśmy też nie spoczywali na laurach, że jak już mamy wiedzę, że jak wiarę, to już jesteśmy mocni. Nie, mamy się też rozwijać. Mamy rozwijać nasze cechy, a mamy idealny drogowskaz w postaci Słowa Bożego i też życia, a raczej może nie tyle życia, co wskazówek Bożych, które doświadczamy podczas naszego życia.